Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania podcastu Nauka na Daje.
Zapraszam na pierwszy odcinek podcastu Nauka na Daje, podcastu, którego autorem, organizatorem, pomysłodawcą jest Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. W tych rozmowach będziemy spotykać się z naukowcami, z badaczami z Uniwersytetu i rozmawiać o tym, w jaki sposób nauka nadaje rytm, nadaje bieg, nadaje sens naszej codzienności, bo chcielibyśmy, żeby to właśnie naukowcy byli naszymi kompasami, pokazywali nam, w którą stronę możemy iść i jak ten nasz świat mógłby się pięknie rozwijać, no bo z tym rozwojem oczywiście bywa różnie. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluge, na co dzień jestem dziennikarką Radia Z i jestem absolwentką Wydziału Dziennikarstwa jeszcze wtedy i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i zapraszam na spotkanie z człowiekiem, do którego wyjątkowo nie będę mówić panie profesorze, chociaż nim jest doktor habilitowany Jacek Wasilewski z Katedry Antropologii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, teraz Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry.
A nie będę mówić panie profesorze, ponieważ to ten badacz, ten naukowiec, który uratował moje skończenie studiów, mówiąc, że nie wyobrażę sobie, abym nie obroniła pracy magisterskiej. Przy takim założeniu musiałam to zrobić, więc dziękuję przy okazji naszego spotkania za to, że zmobilizowałeś mnie do tego, abym mogła mówić o sobie, że jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.
No, ja również jestem zadowolony, ponieważ jest to jedna z niewielu prac, które były wtedy robione na Wydziale Dziennikarstwa, które później wielu osobom przysłużyły i też one były, można powiedzieć, takie wdrożeniowe, ponieważ pewna metafora, którą zaproponowała młoda badaczka Justyna Dżbik, znakomicie się sprawdziła w tłumaczeniu wzrostów oglądalności telewizji śniadaniowych. Zarówno chodzi tutaj o TVN-owskie, jak i TV-polskie produkcje. W związku z tym można powiedzieć, że młody badacz może dużo więcej zrobić, jeżeli ma dobre narzędzia, niż całe działy analiz w tych telewizjach. Więc w nauce siła.
Ja tylko powiem, że pisałam pracę o programach porannych i że umówiliśmy się oczywiście z Jackiem na wymianę takich wzajemnych życzliwości przed naszą rozmową. Jacku, rozmowa konkretna, temat dla mnie bardzo ważny, bo to jest pierwsza rozmowa z cyklu Nauka nadaje, która mam nadzieję nada też trochę rytm i charakter temu cyklowi. Mam takie wrażenie, że żyjemy w czasach, w których nauka coraz mniej nadaje rytmu, charakteru, sensu naszej codzienności, bo dochodzą do głosu pseudonaukowcy, celebryci, fake newsy, informacje niesprawdzone i zastanawiam się, jak ty na to patrzysz, kiedy coraz częściej ktoś mówi, nie znam się, to się wypowiem, czy jednak nie przydałoby się częściej mówić, znam się, to zabiorę głos, tylko jak ten głos zabrać, żeby on był słyszany?
Bardzo dużo pytań na raz. Podzielmy Proszę. To jakoś. Pierwsza sprawa jest taka, czy rzeczywiście teraz więcej osób jest narażonych na pewne fałsze. Myślę, że nie. Myślę, że zawsze było bardzo dużo szarlatanów. Jak sobie obejrzymy różne westerny, to tam zawsze jest postać kogoś, kto sprzedaje cudowne środki, które w ogóle nie działają i musi szybko uciekać i tak dalej. Więc to są odwieczne rzeczy. Jeżeli sobie powiemy o fake newsach, no to słynne fałszywki typu protokoły mędrców Syjonu robione przez carską ochranę, to zawsze było po to, żeby wprowadzać w błąd. Więc myślę, że to nie jest tak, że fake newsy pojawiły się teraz i ludzie są teraz okłamywani. Natomiast rzeczywiście zmienił się trochę system wierzeń i naszych oczekiwań związanych z tymi wierzeniami. Czyli pierwsza sprawa jest taka, że gdzieś tam w XVIII wieku, za czasów encyklopedystów, żyli ostatni ludzie, którzy rozumieli świat. Czyli potrafili całą wiedzę, która była wówczas dostępna, zebrać w sobie i powiedzieć, jak różne rzeczy działają, potrafić to wytłumaczyć i tak dalej. Dzisiaj jest tak, że wiem, że ty na przykład jesteś w stanie powiedzieć, na jakiej zasadzie działa budowa mikrofonu i jak on przekazuje te impulsy elektryczne i później zamienia je na fale radiowe, które zamieniane są na fale dźwiękowe, że w ogóle można je usłyszeć, tak? I to wiem, bo jest to twoja branża. Natomiast jeżeli miałabyś mi powiedzieć, dlaczego lodówka ziębi w środku, a grzeje z tyłu i jak to ma się do klimatyzatora albo do pompy ciepła, to myślę, że wymagałoby to więcej zastanowienia.
Do czego zmierzasz?
Zmierzam do tego, że my dzisiaj wierzymy w naukę. Wierzymy w naukę tak samo, jak wierzymy w religię. I to jest bardzo zasadnicza rzecz związana z tym, dlaczego pojawiają się różne teorie, które nam lepiej tłumaczą świat. Ponieważ nauka jest bardzo skomplikowana. I dzisiaj jest tak, że nad każdym wynalazkiem który, no, cała codzienność jest związana z nowymi wynalazkami. Jeżeli sobie powiemy o różnych algorytmach, dlaczego Facebook nam takie, a nie inne wyświetla informacje, dlaczego mamy ekran dotykowy, dlaczego to minerały w Afryce są konieczne do tego, żebyśmy mogli mieć telefony komórkowe i tak dalej, no to świat jest bardzo skomplikowany i żeby jedno urządzenie zrobić, to z czterech kontynentów trzeba zebrać wiedzę albo surowce. Tak? Mhm. To zwykłe, takie, które codziennie dotykamy 7000 razy. W związku z tym, że nauka staje się skomplikowana, a szkoła nie, czyli szkoła jest ciągle na poziomie takiego, no, XIX wiek, jeżeli chodzi o metody nauczania i początek XX, jeżeli chodzi o lektury i rozumienie świata, to ludzie nie uczą się w szkole tego, na jakiej zasadzie różne rzeczy działają. Czyli my wiemy, jak rozmnażają się plechowce i znamy cykl
fragmentacja plechy, znam to. To było wczoraj.
To jest okej. Okay. Ta wiedza jest na pewno bardzo potrzebna, bo ta plecha pojawia się w różnych miejscach, zwłaszcza jeżeli w jakiś sposób zapuścimy lodówkę, na przykład, to pojawia się tam plecha, ale problem jest taki, że mało osób, które ma biologię, potrafi powiedzieć, dlaczego szczepionka działa. Tych, którzy mieli biologię i na jakiej zasadzie to wszystko wygląda, tak? I w jaki sposób wygląda kwestia na przykład dostarczania szczepionek i jak one są rozprowadzane, jak są testowane i tak dalej. To byłyby takie rzeczy, które by rzeczywiście były pomocne w szkole, żeby zniwelować fake newsy, tak? Bo tam dzieci się uczą i tam jest jakby naturalny autorytet. No, oczywiście
chcielibyśmy, żeby był, tak?
Jest jeszcze. Przynajmniej w tych klasach 1-3.
No dobrze.
I teraz tak, jeżeli my wierzymy w naukę i ona jest skomplikowana i ona wymaga wysiłku, a wszystkie media mówią nam tak, bez wysiłku możesz różne rzeczy zrozumieć, no to jeżeli
coś to nie pasuje.
Jeżeli ktoś ma jakieś teorie, które dużo łatwiej nam tłumaczą świat, to my jesteśmy w stanie powiedzieć, tak, to mi bardziej pasuje. Tak, więc to jest, my mamy w sobie takiego skąpca poznawczego, czyli ekonomizujemy wysiłek po to, żeby coś poznać. Więc jeżeli mamy jakąś teorię, która łatwiej nam tłumaczy świat, a jednocześnie uzasadnia nasze emocje, na przykład emocje, żeby nie nosić maseczek, albo emocje, żeby kogoś tam oskarżać o to, że źle się dzieje w finansach, nie wiem, jakąś nację, albo jakąś grupę, albo że się rodziny rozpadają, kogoś można tam oskarżyć, no to wtedy łatwo nam uwierzyć, jeżeli historia jest w miarę prosta. I teraz, jeżeli te proste historie jeszcze pochodzą od naszych znajomych, to my nie mamy już tego filtru zabezpieczającego, który kazałby nam się przyglądać argumentacji.
O tych filtrach i o tym, jak to jest, że my prędzej uwierzymy Goździkowej niż profesorowi, chciałam chwilę porozmawiać. Rozmawiałam niedawno z przedstawicielką takiej fundacji Watch Healthcare, która mi mówiła o badaniach. Wręcz są badania na to, że Polacy, nie wiem czy tylko Polacy, ale Polacy, prędzej zastosują się do rady sąsiadki, jeśli chodzi o sposób leczenia czegoś, niż do rady lekarza. Ale z czego to wynika? Że to jest prostsze, że sąsiadka jest bliższa? No przecież co się nagle stało, poza tym co powiedziałeś, że nauka jest bardziej skomplikowana i nam to jest trudniej ogarnąć, ale że ci naukowcy nie są tak ważni, nie są tymi autorytetami, tak? Nie są tymi busolami.
To nie jest tak, że nie są. Jeżeli sobie popatrzymy na Polskę, to ci, którzy są na wschodzie, są gorzej wykształceni, bardziej wierzą nauce. I w ogóle są bardziej religijni też. Więc i tam jest na przykład więcej wyszczepień. A wśród...
Na wschodzie Polski czy na wschodzie Polski?
Na wschodzie Polski, tak. Natomiast jeżeli sobie popatrzymy, gdzie jest najwięcej tych problemów ze szczepieniami i tego negowania szczepionek, no to mamy duże miasta i wykształcone osoby.
Masz na to badania? Masz na to jakieś takie fakty, że wykształcone osoby to są ci, którzy mówią stop-nop, tak?
Tak. Oni sprawdzają, szukają, znajdują badania. Wątpią, tak.
Ale jak wątpią, to dobrze.
Nie, dlatego, że nie mają odpowiedniej wiedzy do oceny procedury. Tak? Czyli jeżeli mamy jakieś badania, które przez naukowców są negowane ze względu na fałszywą procedurę, albo zły dobór próby, albo złe wyciągnięcie wniosków i tak dalej, to oni jakby tylko uzasadniają swoje emocje tym, że to są przecież badania, no niektóre ujawniają prawdę, ponieważ sami mają jakąś tam opinię i potrzebują ją podtrzymać, niż są w stanie ocenić rzeczywiście argumentację w tym kontekście naukowym. Tak? I to jest bardzo ważna rzecz, że ten świat nauki jakby musi się weryfikować i tam głównie chodzi o to, że wierzę, że coś jest prawdą, dopóki ktoś tego nie obali. I dlaczego tak jest? Dlatego, że rzeczywiście mamy do czynienia z pewnym upadkiem autorytetów. Ten upadek autorytetów wiąże się też z tym, że mamy po prostu większą indywidualizację społeczną, tak? Czyli mówimy się, że masz swój rozum.
Każdy może.
Każdy może też. I też mówimy, że nikt mi nie będzie tutaj mówił, co mam robić i tak dalej. To jest bardzo ważne. Ta indywidualizacja w Polsce, ona jest też bardzo duża z tego powodu, że my rzadko wstępujemy do różnych grup, organizacji, gdzie ludzie dyskutują, gdzie rzeczywiście jest nacisk na argumentację w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej. Mm. No i teraz tak, jeżeli mamy takiego lekarza i nagle się okazuje, że ta osoba wchodzi do lekarza i widzi tam kalendarz jednej firmy,
farmaceutycznej,
koszulkę, tak, innej firmy, coś tam jeszcze innej firmy i te trzy firmy tymi logami biją po oczach, to myśli sobie, Boże, czy ten lekarz jest dla mnie, czy ten lekarz jest dla tych firm? O co tutaj chodzi? I łatwo jest wtedy uwierzyć, że ten lekarz właściwie chce różne rzeczy praktykować na pacjencie po to, żeby móc swoją pensję jakoś bardziej doposażyć. Tak? I to jest bardzo popularna teoria spiskowa, w związku z tym, że lekarz jest bardzo obciążony, bardzo mało rozmawia z pacjentem, tak, bo tam jest 4 minuty rozmowy podczas klasycznej wizyty i chyba 7 czy 8 minut wypisywania różnych elementów w komputerze, których nie wiadomo, co on tam pisze i komu raportuje, no to dużo łatwiej jest o niepewność, tak, i dużo łatwiej jest o poczucie takiego niezaopiekowania. W związku z tym te autorytety upadają, ponieważ my nie mamy z nimi relacji, a te relacje w tym świecie coraz bardziej niepewnym, zmiennym, gdzie autorytety upadają, bo coś tam się dzieje, bo są skandale, bo widzimy, że nie wiem, że nasi rodzice to już nie są tacy fajni, bo świat idzie do przodu i ten postęp sprawia, że ta wiedza starszych ludzi szybciej się dewaluuje, więc w tym zmiennym świecie jakby czujemy się trochę zagubieni i dlatego komu ufamy? Ufamy tym osobom, które lubimy, tym osobom, które mają, tworzą z nami nawet pseudo, ale więź.
Jakąś mamy relację z nimi, tak?
Tak, i dlatego ufamy celebrytom, ponieważ codziennie widzimy ich gdzieś tam w okienku i oni do nas machają, albo w jakimś serialu, tak, albo obserwujemy ich na Instagramie i widzimy, jak oni leżą w łóżku i mówią nam, że bardzo im zależy na nas.
No właśnie.
bo nas w jakiś sposób monetyzują. No i to jest jakby klasyka. Jeżeli my opieramy się na relacjach bardziej niż na tych autorytetach, które upadają, bo my też nie wiemy, jak je weryfikować, tak, bo w szkole nikt nie uczy nas dowodów. No ja przecież na studiach pierwsza rzecz, którą zadaję studentom do argumentacji, to jest: udowodnijcie mi, że Ziemia jest okrągła. Oni mówią, że jest okrągła, a później mówię, że Ziemia przecież nie jest okrągła, bo jest kulista. No. Czyli pierwsza rzecz już w ogóle, jakby ludzie mówią, że okrągła Ziemia jest. No. Więc to jest to. I później mówią o różnych rzeczach związanych z tym, że Ziemia jest kulista, ale nie ma takiego dobrego dowodu, który by się pojawiał, którego nie byłoby w miarę łatwo zbić.
No ja rozumiem. Wracamy do tej edukacji ten wątek na pewno się będzie przewijał. Ja niedawno rozmawiałam z Mikołajem Marcelą, który jest wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego i też człowiekiem, który zajmuje się badaniem edukacji, pisze o tym książki. I on też to bardzo podkreśla, że dopóki nie zmienimy systemu edukacji w naszym kraju, dopóty to będzie szło gdzieś tam w stronę równi pochyłej. Ale chciałam cię zapytać o twoje emocje, kiedy oglądasz taką Edytę Górniak, która mówi w telewizji: ja wolę umrzeć niż się zaszczepić. I ludzie mówią: tak, tak, Edyta tak mówi, my też tak uważamy, no bo jej ufamy, bo jest nam bliska, bo pokazuje się z synem albo w jakichś ładnych strojach u siebie w domu. To jak ty się jako człowiek ze świata nauki czujesz? Jakie to w tobie wywołuje emocje? Czy to jest wkurzenie, czy to jest gniew, czy to jest zrozumienie, czy to jest pytanie, czy nauka nie powinna może, nie powiem, że mówić jak celebryta, ale może to są czasy, kiedy naukowcy muszą inaczej formułować swój przekaz, żeby docierać.
Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest tak, co czuję. Otóż czuję po prostu taką zwykłą naukową chęć mordu. I ta chęć mordu oczywiście powinna sublimować.
Zwykła naukowa chęć
ona
mordu.
Ona powinna sublimować w jakieś konkretne działania, ale pierwsza rzecz to jest to, że jeżeli media zarabiają na uwadze, to pokazują Edytę Górniak, która wypowiada się na te tematy, na które nie powinna się wypowiadać. Czyli świetnie, jak ona by mówiła o pszczelarstwie, bo ona tam liznęła parę lat.
Nie znam się, to się wypowiem.
No ale nie wiem, czy skończyła techniką pszczelarską, ale te pierwsze lata jakby, więc o pszczołach spoko. Jeżeli by mówiło o śpiewaniu, o strunach głosowych, o tym, jak sobie radzi tam z różnymi rzeczami. Świetnie. Nawet o rymach mogłaby coś powiedzieć. Natomiast jeżeli mamy taką praktykę dziennikarską w niektórych popularnych programach, że zaprasza się na przykład naukowca i celebryta, tak, to ten...
Absolutny klasyk, to absolutny
ten, to
standard.
To ten naukowiec nie będzie się przekrzykiwał przez celebryty, który jest dużo bardziej wyćwiczony w tym, w jaki sposób zabierać głos. To jest pierwsza rzecz. Czyli nie można pozwolić celebrytom na wypowiedzi w obszarach, na których się nie znają. Tak? I to jest bardzo duży błąd mediów. Niech oni tam piszą na tych swoich blogach, no nie? Ale tam też trzeba ich po prostu kontrować. Bo musimy doprowadzić do sytuacji, gdzie wstyd jest mówić coś, kiedy nie ma się na to dowodów. A ona tak mówi, bo czuje to po prostu, przekonana o tym.
Nie? No i też trochę wie, że to się dobrze sprzeda. Umówmy się, że niektórzy ludzie mówią coś, co jest koniunkturalnie dobre.
Nie wiem, czy...
Może nie w tym kontekście,
tak,
ale...
W każdym razie jest tam jakiś problem, że czuję taką potrzebę. I druga, i to jest pierwsza rzecz związana z praktyką dziennikarską. A druga rzecz jest taka, że my mamy ten niemiecki system nauki, nie? Czyli że ma być trudno, bo jak jest trudno, to my wchodzimy do świątyni nauki i my wtedy po prostu naprawdę... przez to cierpienie, które towarzyszy nam w czytaniu tekstów naukowych, czujemy się bardziej po prostu w świecie nauki. Nie? I to bardzo widać, jak się czyta jakieś doktoraty, albo że człowiek się tak napina. Mógłby to prosto powiedzieć. 5 zdań można w jednym powiedzieć.
Ale nie wolno powiedzieć prosto w świecie nauki, bo nauka jest skomplikowana.
Wolno, bo jak się czyta rzeczy amerykańskie, nie, czy angielskie.
Naukowe,
to po prostu oni mówią, jak jest.
Przystępnie.
A my najpierw wchodzimy na język pod tytułem jestem naukowcem, a potem dopiero ogarniamy. I tutaj mamy duży problem. Więc wiadomo, że jeżeli naukowcy mówią i mają popularyzować wiedzę, to muszą mówić zupełnie innym językiem. Bardzo często ludzie reagują na historię, czyli osoby, które są celebrytą, opowiadają historię o wujku i że ten wujek miał problem i ekstrapolują to na całą populację. Natomiast naukowiec mówi o paru liczbach, z którymi bardzo trudno się utożsamić takiemu zwykłemu słuchaczowi. Czyli wiele naukowców nie wie, jak opowiadać o nauce, czyli wie, jak opowiadać na konferencjach, ale chociaż też rzadko, to nudne jest po prostu potwornie.
Ale to mówisz, wiesz, to jest...
Mówię, bo byłem.
Wiem, no jesteś badaczem, byłem jesteś naukowcem, ale wiesz, to jest stanę trochę jako adwokat diabła tutaj w obronie. No jest tak, że nauka jest tworzona przez ludzi, którzy tworzą elitę narodu, którzy no nie budują tylko zdań prostych, tylko gdzieś tam podrzędnie złożone, czy nadrzędnie skomplikowane, tak? I to ma być domena tego świata nauki, że on ma być taki trochę trudniejszy.
Nie.
Kiedyś tak było.
Nie, dlaczego?
Tak?
Nauka nie? Daje wyjaśnienia, więc jest prostszy ten świat. No, my zaczynamy rozumieć różne rzeczy. Żeby wytłumaczyć sobie piorun, to ja potrzebuję dużo mniej skomplikowanego modelu niż zestaw bogów greckich. No nie? Tylko oczywiście wymaga to ode mnie iluś tam lat nauki wcześniej. Ale może rzeczywiście tak jest, że ta nauka jest bardziej skomplikowana, ale ważne tutaj jest to, że tak samo jak matematykę, tak samo jak do matematyki można wprowadzać elementy bankowości w szkole, tak samo naukowcy muszą umieć o tym mówić, co reprezentują, jaką branżę reprezentują i co w niej jest najważniejsze. Czyli muszą nauczyć się mówić do ludzi, bo to odklejenie naukowców jest bardzo, bardzo dziwne, bo ich się trenuje po prostu. Ich się trenuje w takim języku, że oni po prostu potem nie trafiają do ludzi. Tak? Mamy całą rzeszę różnych ludzi z tytułem magistra, inżyniera albo tam kogoś, którzy muszą umieć odpowiadać na te proste rzeczy. Tego trzeba się nauczyć i wydaje mi się, że tutaj jeszcze polska nauka ma trochę do zrobienia.
Ale na drugim biegunie, no. A propos różnych trendów i tego, co się obserwuje, niezwykłą popularnością cieszą się takie wystąpienia w formule TEDx. Tak. I w tej, czy w formule TEDowej, nie TEDx, tylko TEDowej oczywiście, formule TEDowej. I w tych wystąpieniach widzimy i szefa Facebooka, i profesora z amerykańskiej, czy nie tylko amerykańskiej uczelni. Więc mam wrażenie, że jednak są naukowcy i są badacze, którzy próbują, bo powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, że kiedy siedzi na kanapie w tym programie śniadaniowym naukowiec, a obok celebryta, to wiadomo, że ten naukowiec nie będzie mówił w taki sposób jak celebryta, ale też dobrze, żeby nie mówił w taki sposób jak na nudnej konferencji, tylko właśnie w jaki sposób ma mówić ten TEDowy. Jest taka opcja, może niewiele osób z tego korzysta, jak na to patrzysz.
Naukowiec ma mówić tak, żeby dostosować styl do publiczności. Tak, czy styl do audytorium, bo wiadomo, że jeżeli mówimy o szefie Facebooka, to on, kiedy rozmawia ze swoimi inżynierami o algorytmach, będzie inaczej mówił niż do publiczności, która nie wie nic o tych algorytmach. Więc nie chodzi o to, żeby naukowiec mówił prosto bardzo, tylko żeby mówił zrozumiale, i żeby ten język był dostosowany do audytorium. I to jest według mnie...
Ale ktoś teraz wejdzie i powie ci tak, ale ludzie są coraz głupsi.
Nie, ludzie nie są coraz głupsi. Ludzie mają dużo więcej możliwości i właśnie dlatego, że mają tę chęć szukania i właśnie dlatego, że poszukują, natrafiają na te elementy, które łatwiej im tłumaczą rzeczywistość, tak? Które są lepiej skonstruowane, nawet jeżeli są fałszywe. Czyli ludzie nie chcą już wierzyć na słowo, tak? I to jest jakby kluczowe, że te wyjaśnienia
potrzebują
są.
Dowodów, tak? To,
potrzebują dowodów, więc jakby kluczowe w nauce jest to, że my musimy pamiętać, że w nauce istnieją procedury, tak? Że te odkrycia są związane z przeprowadzaniem pewnych eksperymentów, tak, że mówimy o pewnych prawach, które są powtarzalne i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby clue w nauce i w nauce kluczowy jest krytycyzm, tak, czyli my przez cały czas musimy falsyfikować to, co, próbować falsyfikować to, co odkryliśmy, a nawet falsyfikować, żeby był jakiś postęp, nie? I teraz, jeżeli sobie zobaczymy, czego się uczymy, no to my uczymy wiary. Ma tak być, wyrecytuj mi wszystko, no nie? A nie tego, w jaki sposób
dogmatu,
zaprzeczyć,
tak?
W jaki sposób... Więc można powiedzieć, według mnie, że płaskoziemcy, antyszczepionkowcy, tudzież inne osoby,
5G.
Które wierzą w 5G, to jest bardzo ciekawe, bo że zostawmy, może mój syn zrobił aplikację ostatnio, która chroni przed 5G. To świetnie działa, po prostu mówi, teraz jesteś już chroniony, nic ci się nie stanie. Generalnie rzeczywiście nic się nie stanie, czy mamy tę aplikację, czy nie, ale...
Może zanim tego nie opatentuję, to nie mówmy o tym zbyt dużo, bo ktoś jednak weźmie ten pomysł.
To, co jest ważne, to jest to, że te zjawiska pokazują, że my musimy, że nauka musi trochę zmienić swój interfejs w stosunku do publiczności. To jest jakby kluczowa rola nauki dzisiaj, tak? Czyli musimy zacząć
tłumaczyć. Zmienić? Bo to jest, wiesz, łatwo powiedzieć, musi zmienić. Musimy robić to inaczej. Jak? No, adekwatnie do odbiorcy.
Każda,
tak? No, po pierwsze,
każda,
tak?
Nie, każda nauka polega na testowaniu. Prawda? Czyli musi być próbka, test, poprawa.
Case,
próbka,
tak?
Test,
przypadek.
Poprawa, tak. Mhm. Więc jeżeli mówimy o analizie rzeczy, które nie wyszły, analizie rzeczy, które wyszły, to możemy zobaczyć, jakie czynniki sprzyjają temu, że pewne sposoby komunikowania są dobre, a inne nie działają, tak? Więc to jest jakby kluczowe. Tak? I teraz, jeżeli my nie będziemy testowali, nie będziemy analizować swoich sposobów komunikacji, to postępujemy nienaukowo, tak? Będziemy się obrażać, o, tutaj ktoś mówi, że powinien mówić prosto, co to jest za prostak? Nie, trzeba mieć, że naukowcy też muszą mieć naukowe podejście również do komunikowania. I to jest bardzo ważne. Jeżeli mówimy na przykład o samym języku, no to są zasady przystępnego języka. Jest cały rok przystępnego języka w urzędach, w różnych miejscach, które wspaniale u nas rozprowadza Pracownia Prostej Polszczyzny we Wrocławiu, ale współpracujemy też i ten ruch jest, ludzie reprezentujący ten ruch są również na Uniwersytecie Warszawskim, komandosi prostego języka. W związku z tym myślę, że tam są bardzo obiektywne kwestie związane z tym, co zrobić, żeby ludzie zrozumieli. Chodzi o to, że w zależności od tego, czego się spodziewamy od nadawcy, to mamy albo pozytywne emocje, albo negatywne. Myśmy badali to w ten sposób, że były różne zdania i te zdania były podpisane albo politykiem, albo działaczem, albo kimś tam innym. Więc jeżeli nasi odbiorcy nie lubili danego polityka, albo działacza, mieli negatywne emocje. I
na dzień dobry.
Na dzień dobry. W związku z tym od razu tam czuli albo złość, albo wstręt, albo czuli, że będą oszukiwani, to potem wpływało to na ich interpretację. No, więc
jasne.
W ogóle jest coś takiego, że my mamy trochę taką postawę, że ta nauka jest trudna i te emocje powodują, że dużo trudniej chcemy się o czymś dowiedzieć.
No ale jaką mamy postawę? Że nauka jest trudna, czy że nauka jest ważna? Bo myślę sobie, że w kontekście Nobli jednak to są nagrody również, no nie tylko ważne dla naukowców, ale również dla zwykłych ludzi, chociaż nawet nie zdajemy sobie zawsze sprawy, jak one się, to co powiedziałeś, przekładają na nasze życie.
Nie wiem, że ona jest ważna. Nie, myślę, że jest nieważna.
Myślisz, że jest nieważna?
Myślę, że jest nieważna. Ważne jest dla nas to, że Curie dostała Noble 2, bo to jest Polka.
Dla nas to w ogóle bardzo jest ważne, jeśli ktoś...
Tak, więc ważne, jeżeli ktoś jest Adamem Małyszem nauki, tak, i że my wygrywamy razem z nim, to jest ważne. Ale nie jest dla nas ważne to, że ktoś dostał Nobla i że jest jakieś odkrycie, bo nie ma tego przełożenia na to zwykłe życie. I tutaj potrzebujemy całej rzeszy i naukowców, i dobrych dziennikarzy, którzy są w stanie to przekładać. Jak mamy tą negatywną emocję, to w ogóle potrafimy tak przekręcić sens, że z tej wypowiedzi.
A jak nie mamy żadnej emocji, bo czasami nie mamy żadnej, tak, czyli nie mamy żadnego stosunku jeszcze, tak?
Tak, no i właśnie my badaliśmy face trackingiem, czyli takim specjalnym urządzeniem do odczytywania emocji z twarzy w czasie rzeczywistym, czy czyta jakiś tekst ktoś albo ogląda i wtedy my widzimy, co on tam czuje w związku z tym tekstem i widzimy również, gdzie on jest na tym tekście, czyli wiemy dokładnie, jakie słowa powodują jakie emocje. Tak? I możemy również manipulować tym tekstem, czy zmieniać różne elementy, czy słowa, czy style, czy akapity i tak dalej, żeby sprawdzić, jak to się zmienia, tak? Czyli jak inaczej człowiek odbiera dany tekst. Więc bardzo ważne odkrycie. Jeżeli tekst nie budzi emocji, to najczęściej ludzie przerywają. I to jest kluczowe. Czyli to jest ten moment, kiedy my przełączamy na inny kanał w telewizji albo przestajemy czytać. No to bardzo, bardzo wyraźnie widać, jeżeli chodzi na przykład o porównanie amerykańskich podręczników i niektórych polskich, że nie ma tego testowania podręczników, bo i one są nudne. No więc jeżeli ten tekst nie budzi emocji, czyli my nie angażujemy się w niego w jakiś sposób, a nie jesteśmy przymuszeni naszą pracą, żeby go przeczytać, albo nie mamy jakiejś innej wiedzy, która to zaangażowanie powoduje, no to odpadamy.
Co zrobić, żeby nauka budziła emocje, poza tym, co już podpowiedziałeś, czyli tym przełożeniem na nasze życie, tak? Co jeszcze można zrobić, żeby ten tekst nie był odrzucany po trzech linijkach?
Nauka musi budzić ciekawość. Ja przez wiele lat byłem jurorem takiego konkursu FameLab. To jest taki konkurs dla młodych naukowców, którzy w 3 minuty mają opowiedzieć bardzo fajnie o swoich badaniach. I może nauka budzić emocje, może stawiać pytania. Przecież to jest cudowne, że nauce można postawić...
To jest klucz nauki, tak?
Nauka może postawić każde pytanie i spróbować sobie na nie odpowiedzieć. Nie ma głupich pytań. No, nie ma czegoś takiego, jak że coś jest nienaukowe. Jak ja zajmowałem się przekleństwami, jak cudownie było zadawać różne pytania sobie na ten temat. Więc nauka musi budzić ciekawość. Ta kwestia ciekawości, żeby zadawać te pytania i żeby te pytania oczywiście też dotyczyły nas. Czasami jest tak, że my to swoje my rozciągamy na bardzo dalekie przestrzenie, czyli interesuje nas, co się dzieje tam w gwiazdach, czy coś się kończy. Pojęcie nieskończoności jest bardzo ciekawe i ono budzi ciekawość, czy te gwiazdy są takie, czy inne.
Czy na Wenus jest życie.
No, albo czy można wyskoczyć z czarnej dziury. No, tak, te wszystkie rzeczy. To są fajne pytania. Więc pierwsza rzecz to jest to, znaczy może nie druga już rzecz, to jest o tej ciekawości.
Albo i trzecia, to druga, to jest druga jest o ciekawości.
Pierwsza, czy to nas dotyczy, druga rzecz, czy to jest ciekawe, czy to budzi w nas jakieś napięcie.
Zainteresowanie i emocje, tak.
A trzecia rzecz to jest to, jak to zmienia świat, tak? Czyli czy ten świat może być w jakiś sposób lepszy. Myślę, że to jest też bardzo ważne, ponieważ optymizm dotyczący świata trochę się obniżył, no, że poziom optymizmu się obniżył, czyli wiele osób uważa, że ten świat będzie gorszy dla naszych dzieci. I jest to prawda oczywiście, bo przy obecnym wzroście gospodarczym i zapotrzebowaniu energii i problemach z transformacją tej energii, no to będzie kłopot. No przynajmniej z tymi warzywami, które mamy, które potrzebują dużo wody. Bo jak przejdziemy na agawy,
suszą
to może będzie
klimatem.
Lepiej. Tak, więc mamy takie trochę przerażenie i takie apokaliptyczne wizje, zwłaszcza jak kto młody, bo on wie, że to jego czeka. Kto stary, to myślę, że będzie tak jak jest.
Tak jak już zna.
To ten element zmiany świata jest bardzo istotny. Tak? Czyli jeżeli ta nauka wpływa na zmianę świata, to świetnie. Oczywiście dla naukowca nie jest to ważne, bo naukowiec ma taką wewnętrzną potrzebę ciekawości, że jak ktoś na przykład jest naukowcem, filologiem i bada wyrażenia przyimkowe, to on nie myśli o tym, czy to zmienia świat, czy nie zmienia. Wyrażenia przyimkowe są super podniecające. Ale przy opowiadaniu już tych badań, czy prezentowaniu ich, no to... budzeniu zainteresowania audytorium tymi badaniami, to jest istotne.
To nie jest trochę też tak, że naukowcy muszą zmienić sposób myślenia o tym, no właśnie, czy wpływa, jak pokazać, że wpływa, że zmienia na lepsze, to też?
Myślę, że...
Nie tylko się jarać tymi wyrażeniami przyimkowymi i wieloma innymi rzeczami w nauce.
Myślę, że to jest tak, że nie można naukowca wszystkim obarczać. Myślę, że tak jak jest pewna procedura pisania tekstów naukowych, to także musi być pewna procedura komunikowania badań.
Komunikowania badań. A jaką byś stworzył procedurę komunikowania badań? I jak zanim to powiesz, to możesz się troszkę jeszcze przytulić do mikrofonu.
Pierwsza rzecz, jak to dotyczy ludzi. Druga rzecz, co w tym jest ciekawego. I trzecia rzecz, jak to zmienia świat nasz.
Świetnie, to już mamy w takim razie. Dzisiaj podczas tego spotkania stworzyliśmy procedurę komunikowania badań. A ty masz takie poczucie, że nauka nadaje sens? i że zmieni świat na lepsze? Pytam trochę romantycznie.
Mamy do czynienia z dwiema drogami. Pierwsza rzecz to jest Pan Bóg, który nadaje sens i On nas stworzył i On nas bardzo lubi i nie da nam zrobić krzywdy, chyba że jest zły, to wtedy nas krzywdzi. Potop i tak dalej. I druga rzecz jest taka, że my sobie opowiadamy świat po swojemu, tak? I tworzymy pewien sens. No to tutaj mamy jakby całą taką kwestię związaną z narratologią, która mówi o tym, w jaki sposób te sensy w świecie się tworzą. W związku z tym, jeżeli nauka odpowiada na to, kim jest człowiek, kim jesteśmy dla siebie, co jest dla nas ważne, a to są bardzo ważne gałęzie nauki, czyli etyka, moralność, filozofia, to tak, to nauka stwarza sens. I wydaje mi się, że jedną z nauk, która jest bardzo dzisiaj niedoceniana, to jest właśnie filozofia, ponieważ ona mówi o tym, kim jesteśmy, jakie mamy obowiązki wobec siebie. Tak więc wszelka zmiana zaczyna się od zmiany myślenia. I to trenują filozofowie. Więc wydaje mi się, że to jest kluczowa rzecz, żeby zrozumieć, że nauka nie jest podzielona na jakieś takie dyscypliny. No, to jest w ogóle jakiś absurd, że jak ja opublikuję jakiś tekst, to muszę określić, czy on jest w takiej dyscyplinie, czy w innej. Bo ja zwykle robię te teksty, no, że one są w wielu różnych dyscyplinach, bo nie ma tych podziałów. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie taki przykład z NASA, kiedy oni starali się zrobić taką pokrywę do statku kosmicznego i sprowadzili filozofa, żeby gadał z tymi inżynierami i szukali, co zrobić, żeby wywiercić takie bardzo małe otworki w pokrywie, znaczy w tym, co było pokrywą. I filozof zapytał, no dobrze, czy musimy wiercić w otworki, czy nie możemy po prostu materii naciągnąć na próżnię? No i okazało się, że tak, że ten element zmiany myślenia spowodował, że inżynierowie poszli inną drogą. Więc filozofowie są bardzo potrzebni nie tylko po to, żeby przeskakiwać różne trudne problemy w sposób bardziej kreatywny, ale także, żeby zmieniać w ogóle nasze podejście do samych siebie. No? Więc gdyby nie filozofowie, prawa człowieka, różne inne wynalazki związane ze społeczeństwem, nie wiem, trójpodział władzy i tak dalej, to bylibyśmy naprawdę w dosyć nieprzyjemnej sytuacji, jaka istniała paręset lat temu, no? Kiedy z naszych ziem ciągnięto do innych krajów niewolników.
Czekam na spotkanie z filozofem w cyklu Nauka Nadaje. Myślę, że ono nastąpi niebawem. Tobie pięknie dziękuję. Ciesząc się, że mimo tych lat, od których się znamy, nie przestajesz zadawać sobie różnych pytań i oby tak było, bo to jest właśnie kwintesencja dobrego naukowca, tak myślę. Profesor Jacek Wasilewski, Katedra Antropologii Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego w cyklu Nauka Nadaje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Nauka Nadaje.